Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Agnieszki Michajłow jest Jarosław Wałęsa, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeden z potencjalnych kandydatów Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gdańska. To jest wciąż obowiązująca wersja, prawda?
Tak. Czekamy na decyzję.
Długo obowiązuje ta wersja.
Tak, ale to też wynika z tego, że Platforma...
Jak to jest być jednym z dwojga lub nawet czasem trojga?
Ja tym się nie emocjonuję. Deklarowałem to już dawno i ciągle podtrzymuję swoją decyzję, ale oczywiście pracując w kontekście partyjnym też należy dostosować się do tego, co przygotowało nasze kierownictwo i postępujemy ze swoim własnym harmonogramem i poczekajmy na tę decyzję.
Dlaczego Platforma miałaby właściwie postawić na pana, a nie na przykład na Agnieszkę Pomaskę albo Pawła Adamowicza?
Patrzmy też na to, co się dzieje w Gdańsku w kontekście tego, co się dzieje w naszym kraju. Przede wszystkim, co jest najważniejsze z mojego punktu widzenia, jest to, żebyśmy budowali szeroki blok porozumienia. Nie tylko pomiędzy partiami, ale też przy współpracy z ruchami obywatelskimi, tak żeby to porozumienie na końcu miało nie tylko dobrego kandydata, ale też zaplecze tego kandydata było jak najbardziej szerokie. I to z perspektywy Platformy Obywatelskiej jest w tej chwili najważniejsze. Jako największa partia opozycyjna w Polsce musimy myśleć w kontekście tego, żeby jednak jednoczyć różne grupy, nie tylko polityczne, ale też obywatelskie.
Ale gdyby iść tym tropem, to Platforma powinna się dogadać z urzędującym prezydentem. A nie widać, żeby to
ale do tanga trzeba dwojga. I wiem, że próbowaliśmy przecież rozmawiać z Pawłem Adamowiczem przez wiele miesięcy i były już wstępne porozumienia, które miały...
Skłonić go do niekandydowania.
Paweł Adamowicz deklarował w ubiegłym roku, że nie będzie kandydował, ale potrzebuje trochę czasu na przygotowanie się do odejścia z tego urzędu. I taka była zgoda, takie było porozumienie. Niestety złamał to porozumienie i w tej chwili mamy taką sytuację, a nie inną. Ale też... Nie emocjonujmy się tym jeszcze w tej chwili, bo do wyborów zostało kilka miesięcy. Ciągle Platforma nie ma swojego kandydata, czy wspólnego kandydata opozycji i dopóki to nie nastąpi, to jest trochę takie wróżenie z fusów, czy gdybanie, co się stanie.
W porządku, rozumiem, o czym pan mówi. Może przeciętnego obywatela i mieszkańca Gdańska to nie interesuje, a może jest zupełnie inaczej. Może chciałby wiedzieć, kto wystartuje w wyborach na prezydenta jego miasta, a nie dowiedzieć się za 5-12.
I nie dowie się za 5-12, a w odpowiednim czasie, kiedy już wszystko będzie dogadane, ta informacja się pojawi i wtedy ten kandydat, mam nadzieję, że to będę ja, będę w stanie przyjść do pani i przedstawić swój program i założenia kolejnych lat na rozwój naszego miasta.
Zanim o tym potencjalnym programie, bo choć wiem, że pan nie chce o tym mówić, ale zaraz o to częściowo zapytam. Dzisiaj się pojawiła informacja, że są kolejne zarzuty dla prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tym razem Centralne Biuro Antykorupcyjne zarzuca mu, że zatajł około 180 tysięcy złotych w swoim oświadczeniu majątkowym. Czy prezydent Gdańska z tym swoim procesem i kolejnymi zarzutami ma moralne prawo do startowania w wyborach, ubiegania się o reelekcję?
To jest bardzo dobre pytanie, ale mam dla pani pytanie, bo tak się nad tym zastanawiałem, co ja mam zrobić, bo za chwilę też muszę wypełnić swoje oświadczenie majątkowe. A kilka lat temu, gdy urodził się mój syn, otworzyłem mu konto w banku. Oczywiście jako jego opiekun zarządzam tym kontem, ale to są jego pieniądze. I pytanie, czy ja to również muszę przedstawić w swoim oświadczeniu majątkowym.
No nie wiem, to chyba przepisy o tym mówią. Ja nie wypełniam oświadczenia majątkowego, nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie.
Natomiast, nie wiem, czy zrobić, czy tego nie zrobić.
Ale skoro pan ma wątpliwości, to rozumiem, że nie zostawi pan tego po prostu, tylko zapyta pan kogoś, kto się na tym zna, tak?
Oczywiście, że tak.
I wpisze, jeśli trzeba będzie wpisać.
Gdy słucham i czytam o tych nowych, kolejnych zarzutach i problemach Pawła Adamowicza, to mi trochę jest tego szkoda, ale też zadaję sobie pytanie, czy jest w stanie ogarnąć swoje własne finanse i jak dobrze jest w stanie ogarnąć finanse naszego miasta.
A jak brzmi odpowiedź na to pytanie?
No, to zostawiam bez odpowiedzi, ale no, mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione przez prokuraturę, na pewno w sądzie. No, póki co nie wygląda to za dobrze. No i przykro czytać takie kolejne rzeczy o naszym włodarzu.
A czy możliwa jest taka sytuacja, że ostatecznie Platforma Obywatelska w jakiś sposób poprze Pawła Adamowicza? No bo jak słyszę szefa klubu Platformy, który mówi wczoraj, że Platforma zleci badania, kto jest najlepszym potencjalnym kandydatem na prezydenta Gdańska i nie będą to tylko oceniani kandydaci Platformy, ale ani wszyscy. Z dotychczasowych badań wychodziło, że najbardziej popularny jest Paweł Adamowicz. I teraz wyobraźmy sobie takie wyniki badań, w których wyjdzie, że to Paweł Adamowicz ma największe szanse. I co? I Platforma popiera Pawła Adamowicza. I co pan na to?
Ale to jest coś więcej niż tylko przygotowanie takich badań. Oczywiście szef Platformy na Pomorzu ma w obowiązku właśnie scalać i rozmawiać z innymi środowiskami spoza Platformy Obywatelskiej i dopóki nie będzie konkretnych wyników tych rozmów, to też trudno powiedzieć, jak będą wyglądały te sondaże i te badania. Także dopóki nie będziemy mieli jakichś konkretnych konkluzji, porozumienia właśnie w szerszym bloku, o którym wspomniałem już wcześniej, no to też Platforma jako taka nie może decydować tylko wyłącznie za siebie, bo chcemy iść w tym szerokim bloku, w porozumieniu i te porozumienie będzie również dawało nam dodatkowe punkty sondażowe.
Gdzie widać
sondażowe.
To porozumienie? Gdzie widać to porozumienie, kiedy Grzegorz Schetyna ogłasza, że Michał Ujazdowski jest kandydatem na Platformy na prezydenta Wrocławia, a nie pani profesor Chybicka? Gdzie to jest porozumienie? Z kim?
I dlatego też takie pytania należy kierować do mojej szefowej w Gdańsku i również do pana Neumana, który kieruje Platformą na Pomorzu, bo to na nich spoczywa ten ciężar prowadzenia tych rozmów do pozytywnego rozwiązania. Ale tak jak często się mówi w negocjacjach w Brukseli, że nic nie jest dogadane, dopóki wszystko nie jest dogadane i dopóki nie będziemy mieli jasno, twardo powiedziane, z czym idziemy do tych wyborów, w jakim bloku, z kim mamy porozumienia, no to też trudno tutaj mówić i tak dbać. Ja oddaję się do dyspozycji władz mojej partii i liczę na to, że właśnie te negocjacje już wkrótce przyniosą pozytywne rozwiązania. Ale dopóki tego nie będzie, no to też dajmy jeszcze troszeczkę czasu.
No dobrze, pan mówi, z czym idziemy do tych wyborów. No ja panu pokażę dzisiaj pierwszą stronę Gazety Wyborczej, Trójmiasto. No i Platforma Obywatelska, posłowie Platformy Obywatelskiej idą do wyborów samorządowych z atakami na polityków PiSu, ile zarobili w ubiegłym roku. Andrzej Jaworski 2 miliony złotych w PZU, Beata Szydło sobie przyznała.
Ale musi pani powiedzieć, że to nie powinno zostać samo sobie, tylko powinniśmy rozwiązać tę sytuację. Bo mamy sytuację taką, że na początku tej kadencji, kiedy PiS przejmował władzę, były zakusy tej władzy właśnie, żeby podnieść pensje ministrom, posłom ministrom. Oczywiście to się spotkało z wielkim oporem i nie zostało to przeprowadzone, ale już następnego dnia te nagrody, w cudzysłowie, zostały już wprowadzone i ministrowie dostawali te nagrody nie jako nagrody, tylko jako dodatkowe pensje. I nie może być takiej sytuacji, żeby obchodzić prawo w taki sposób, no bo nagroda się nie należy za samo przychodzenie do pracy.
Dobrze, 2 miliony Andrzej Jaworski w PZU jako wiceprezes. Pamięta pan ministra Grada, jak poszedł do firmy, która miała budować elektrownię jądrową i zarabiał miliony, a elektrowni to dzisiaj nie ma. Czym się różni ta sytuacja? To się niczym nie różni.
Różni się tym, że PiS podchodzi do nagród i dojenia budżetu państwa systemowo, udając, że jakoby te nagrody im się należą. A ja twardo...
Beata Szydło tak powiedział, że się należą.
Twardo będę obstawiał przy tym, że za przychodzenie do pracy nagroda się nie należy. Dostajemy pensję za przychodzenie do pracy. Jeżeli zrobimy coś niezwykłego, coś wyjątkowego, rzeczywiście przyłożymy się do jakiegoś projektu, no to wtedy może jednostkowo nagroda taka przysługiwać. Ale nie tak, że to jest dodatek do pensji, który dostawali ministrowie PiSu regularnie od początku swojego rządu.
W rządzie Donalda Tuska było bardzo jednostkowo, nie wiem, czy pan wie. Tomasz Arabski, Paweł Graś i nie pamiętam imienia pan Ostachowicz. To było no bardzo
właśnie
jednostkowo.
Dostało te nagrody tylko 3 osoby w ciągu 5 czy 7 lat rządów i te nagrody były przyznawane tam w jednym roku jedna, w drugim dwie i tak dalej. A nie tak, że wszyscy ministrowie od góry do dołu dostawali nagrody. No to jest po prostu fizycznie i psychicznie niemożliwe do zaakceptowania, żeby wszyscy nagle zasługiwali na nagrody w takich ilościach, w takich
każdy
sumach.
Każdy z nas by chciał takie nagrody, więc pewnie dlatego trudno jest nam to do końca zaakceptować. Ale chciałabym pana zapytać jeszcze o Gdańsk. Jak się panu podoba, bo tu się ostatnio taka trochę zaczęła licytacja na różne obietnice, ale także działania. Jak się panu podoba pomysł z bezpłatną komunikacją dla młodzieży od lipca?
Dobry jest pomysł. Oczywiście.
Znaczy takie dobry, czy niedobry? Czemu się pan tak uśmiecha?
Bo takie pomysły pojawiają się często i one tak nagle tak istnieje, zaistnieją.
Nie, one się
kiedy,
może i pojawiają często, tylko realizowane są tylko w określonym czasie.
No, właśnie o to chodzi, że zbliżają się wybory i w tym roku wyborczym nagle się okazuje, że wiele ciekawych inicjatyw, które mogą ułatwić życie obywatelom, nagle się pojawiają. Tak jakby nie można było tego wprowadzać już na początku kadencji. Oczywiście to jest logika wyborcza, żeby właśnie tą kiełbasę...
A panu się podoba takie rozdawanie, jak pan to mówi, tej kiełbasy?
Wydaje mi się, że należy ułatwiać życie naszym obywatelom codziennie. Już od początku dnia funkcjonowania na danym urzędzie trzeba robić wszystko, żeby żyło się w naszym mieście po prostu lepiej, a nie oszczędzać takie smaczki na ostatnie miesiące przed kampanią wyborczą.
A to pan w kampanii niczego takiego nie będzie obiecywał?
Ja będę obiecywał sumienną pracę i to, że będę zawsze stał na posterunku i wypełniał swoje obowiązki najlepiej, jak potrafię.
A kto pana tak naprawdę popiera, niech mi pan powie, w tym kandydowaniu potencjalnym na prezydenta Gdańska? Bo tak, z jednej strony jest Paweł Adamowicz, jakieś grono ludzi go na pewno popiera, nawet takie już deklaracje padają. Nawet niektórzy radni Platformy mają w Gdańsku z tym pewien kłopot. Potem widzę Agnieszkę Pomaskę, która dosyć dużą aktywność ostatnio przejawia. Też jest takie grono radnych, którzy ją popierają. A pana kto popiera? Ojciec popiera, to wiem.
Nie w tej chwili nikt popiera, bo ja nie jestem kandydatem jeszcze w tej chwili. Jak będę kandydatem, no to będę miał poparcie Platformy Obywatelskiej.
Kto będzie na pana pracował? Przecież to jest jak wojna w rodzinie teraz w Platformie, ale w Gdańsku.
Przed decyzją, kto jest naszym kandydatem, może tak to wyglądać, ale jak już będziemy mieli tego kandydata i mam nadzieję, że to będę ja, no to na pewno będę miał zespół i pełne poparcie Platformy Obywatelskiej. Tylko najważniejsze, żeby rozumieć w tym wszystkim jedno, że na w takiej pozycji taka osoba jak ja na przykład, musimy myśleć właśnie o tym zapleczu, musimy myśleć o zespole. Ale jak już przyjdzie do funkcjonowania, no to też trzeba rozumieć to, że to ten zespół jest wartością dodaną każdego kandydata. Jeżeli patrzymy na Pawła Adamowicza, on w tej chwili jest kandydatem swoim własnym, bo nie ma tak naprawdę zaplecza, bo tym zapleczem była Platforma Obywatelska.
Jeżeli urzędników chyba też jest jego zapleczem.
Jeżeli Platforma wystawi swojego kandydata, no to automatycznie Paweł Adamowicz już nie ma tego zaplecza. I to kandydat Platformy Obywatelskiej będzie miał właśnie tą wartość dodaną, tą siłę dodatkową tego, że będzie miał dobrych urzędników, dobrze przygotowanych ludzi, którzy tutaj w Gdańsku sprawowałem władzę już przez wiele lat i wiedzą, jak to robić.
Taki pan pewien swego?
Tak, no bo inaczej bym tego nie robił.
A niech pan powie, bo rozumiem, że pan rozumie, co robi i mówi Grzegorz Schetyna. Jak Grzegorz Schetyna mówi, że rekomendacja Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta, jako kandydata Platformy na prezydenta Wrocławia, to jest szerszy pomysł, to jaki to jest pomysł? Pan to rozumie?
Realizujemy to...
No, był wiceprezes PiS-u, kandydatem Platformy w wyborach.
Jeżeli popatrzymy na to, czym jest Platforma Obywatelska od początku swojego istnienia, to naszą siłą było to, że potrafiliśmy jednoczyć jednak i te nurty liberalne, i te nurty konserwatywne.
Ale tutaj chyba siłą jest to przyciąganie tych, którzy krytykują PiS.
Ale też, jeżeli popatrzymy, że właśnie to było naszym siłą, to też jest naszą słabością, bo z jednej strony poszerzamy nasze horyzonty, ale z drugiej też powodujemy pewne naturalne napięcia, które wynikają w Platformie Obywatelskiej. Ale z tych napięć wynika coś dobrego. Dlaczego? Dlatego, że przypuśćmy, że ja mam podejście liberalne, ale muszę z racji tego, że mam kolegę konserwatywnego w mojej formacji, to muszę słuchać też jego racji. Jestem tak de facto zmuszony. I to też pozwala mi poszerzać swoje horyzonty i lepiej rozumieć, jak najlepiej kierować Platformę w tym, żeby była w centrum skupiającą jak najszersze pojęcie tego, co jest dobre nie tylko dla Gdańska, ale też dla Polski.
Ale konkretnie w przypadku Michała Ujazdowskiego, to jest dobry pomysł?
To jest bardzo dobry człowiek, tak? To jest sumienny urzędnik, to jest bardzo dobry europoseł, znamy się i lubimy. Rozumiem, że jego postać może budzić pewne emocje, bo jest jednak bardzo konserwatywny, ale...
Tomasz Cimoszewicz z Platformy Obywatelskiej mówi nawet o nim, że to jest ksenofob, a nie, że jest konserwatywny.
Wydaje mi się, że takie słowa są niepotrzebne. Najważniejsze chyba by było, żeby panowie się spotkali i też zrozumieli, co tak naprawdę reprezentują, będąc już w tej chwili w Platformie Obywatelskiej. Czasami lepiej mówić mniej, a częściej słuchać, co tak naprawdę próbujemy osiągnąć. A najważniejsze, powtórzę to jeszcze raz, dla Platformy Obywatelskiej jest to, żeby scalać jak najszersze grupy społeczne, żebyśmy razem wspólnie mogli wygrać nie tylko zbliżające się wybory samorządowe, ale rozpocząć ten maraton wyborczy, bo przecież już za rok mamy wybory do Europarlamentu.
Chyba idąc tym tropem, kandydatką w wyborach w Gdańsku powinna być Ewa Lider, jako takie otwarcie na współpracę.
Z Ewą Lider rozmawiałem, mieliśmy bardzo pozytywną rozmowę.
Mam jeszcze pytanie, czy pana zdaniem Komisja Europejska powinna zablokować ewentualną fuzję Lotosu z Orlenem. Minister energii twierdzi, że raczej do tego nie dojdzie. A jeśli tak, to na jakiej podstawie, czy urzędnicy w Brukseli w ogóle powinni ingerować w takie rzeczy, w takie sprawy?
Jeżeli dopatrzą się wątpliwości natury tworzenia bloku monopolistycznego, to rzeczywiście mogą zwracać na to uwagę. Ale my myślimy tutaj w Gdańsku, co tak naprawdę będzie oznaczała ta fuzja. Jestem zdziwiony, że radni PiS-u nie widzą, że to może być bardzo negatywne, mieć bardzo negatywne skutki dla rozwoju naszego miasta i regionu. Słyszymy, że nic takiego się nie stanie, że oni tak będą niezależne ośrodki badawcze i rozwojowe, ale tak naprawdę przecież robi się fuzję po to, żeby jednak konsolidować i zarząd i różnego rodzaju inwestycje. Także jestem zdziwiony, że samorządowcy w Gdańsku z ramienia PiS-u nie zdają sobie sprawy z tego, że działają na szkodę naszego miasta.
Ale w kampanii wyborczej sprytnie będę to wykorzystywał przeciwko nim.
Znaczy, jeżeli sami nie zdają sobie sprawy z tego, że nie mogą słuchać odgórnych decyzji z Nowogrodzkiej, tylko powinni czasami jednak wziąć krok do tyłu i powiedzieć nie, dla dobra miasta powinniśmy jednak się postawić twardo prezesowi i powiedzieć nie, to nie jest dobra decyzja, dopóki tego nie będą robili, to będę ich krytykował.
A Pawłowi Adamowiczowi też by pan powiedział, to nie, zatrzymaj się, nie, to nie jest dobra decyzja.
Już mówiłem. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się porozmawiać z Pawłem Adamowiczem i
przekonać go do rezygnacji.
Uda mi się go przekonać, że to nie jest dobra decyzja, że w tej chwili robiąc to, co robi, to jednak powoduje rozbicie tego dobrego pomysłu konsolidacji sił opozycyjnych, które stają przeciwko PiS-owi. I dopóki tego nie zrozumie, to będzie trudna rozmowa, ale to rozsądny człowiek i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się go przekonać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.